Słuchajcie, dzisiaj mamy gościa wśród nas, pastora Macieja Liźniewicza z kościoła Life Church Warsaw. Halleluja. Maciek razem ze swoją żoną Igą prowadzą kościół, niesamowity kościół w Warszawie. Jestem bardzo podekscytowany. Byliśmy u nich z Przemkiem, spotykałem się na ulicy Polnej. I jest to absolutnie mega, mega instytucja, to co oni tworzą i coś nowego wnoszą do naszego miasta. Poprosiłem go, żeby też w ramach remanentu nam wrzucił parę bombek, więc Maciek, możesz założyć nowy kościół, możesz ten rozwiązać, rozpędzić nas. Jak tam poczujesz w duchu, to działaj.
Dzięki. Dzięki. Dziękuję bardzo, pastorze. Pastorze. Dzień dobry, bardzo się cieszę. Ogromnym przywilejem jest tutaj być dzisiaj w Domu Kultury, Dom Sztuki. Tak się zastanawiałem, czy tutaj będą jakieś fajne sztuki i faktycznie wszyscy wyglądacie w porządku. No, nie ma sprawy, jedna osoba. Jedna osoba ma poczucie, że jest fajną sztuką. Możesz się odwrócić do osoby po lewej, po prawej, powiedzieć: fajna z ciebie sztuka.
Fajna z ciebie sztuka.
Tak na zachętę, romantycznie. Bardzo dziękuję za to serce do tych ludzi na ulicy Kresowej. Jeżeli możemy jako Kościół się przyłączyć, to ja bardzo chętnie. Chcę tylko powiedzieć, że mówię teraz poważnie o ulicy Kresowej, bo nie wiem, czy wiecie, ale my zebraliśmy środki, bardzo dużo środków. Cud się stał finansowy, jeżeli chodzi o pomoc ludziom na święta. I zdecydowaliśmy się 7 rodzinom opłacić rachunki za prąd i gaz w tym roku. Ale nie od nas z kościoła, tylko poszliśmy do lokalnej szkoły zaraz przy Polnej. I tam jest kilka osób w potrzebie, dzieciaków, które mają po prostu rodziny w skrajnej biedzie. Ale zostało nam trochę środków i chcielibyśmy przyłączyć się do tej akcji na Kresowej. Jeżeli byśmy mogli za 3 godziny po nabożeństwie porozmawiać o tym, to byłoby super. Także mega, bardzo się cieszę. Dobrze, kochani, ja mam taką ogromną radość z tego, że mogę tutaj być, ale myślę sobie, że największym przywilejem jest to, że ja zawsze mogę na początku, jak to się mówi oldschoolowo po polsku, moje usługi, zawsze mogę przekazać wam klucz do błogosławionego życia, okej? Okay? Jest tajemnica, która sprawi, że wasze życie będzie w lepszym miejscu. I ta tajemnica polega na tym, że honorujemy ludzi, których Bóg zsyła do naszego życia. I chciałem, żebyśmy wstali, tak siedzieć na tych wygodnych krzesłach, ale chciałem, żebyście wstali i chciałem, żebyście naprawdę uhonorowali oklaskami pastor Izę i pastora Marka, bo oni są tatą, mamą i są pionierami i są wizjonerami i myślę sobie, że mamo, tato, przepraszam. Ale są ludźmi, którzy naprawdę budują ten dom już od ponad 2 dekad. Myślę sobie, że to jest niezwykłe Boże dotknięcie, że jest tutaj miejsce dla rodzin. Macie bardzo dużo dzieci, z tego co mi Iza powiedziała. I myślę sobie, że to jest niezwykły moment do tego, żebyśmy naprawdę uhonorowali ludzi, którzy z wizją i z sercem i z miłością i nieprzeciętną łaską. To jest dom łaski. To jest dom, w którym po prostu jak przychodzisz, to się czujesz swobodnie, nie czujesz się spiętnowany, dlatego że mówisz kazanie w bluzie z kapturem. Czasami się zdarza. Ale myślę sobie, że naprawdę tajemnicą do tego, żebyśmy odebrali błogosławieństwo dla swojego życia, jest to, żebyśmy się otworzyli na honorowanie ludzi, których Bóg daje nam do tego, żeby nas prowadzić. Także chciałem, żebyśmy go głośno zaklaskali, podziękowali, bo naprawdę robicie kawał dobrej roboty. To jest mój prezent dla was. Nie ma sprawy. Cudowny dom, cudowni pastorzy. Fajnie, to krzesło tak pykają. Mega efekt. Dobrze, dostałem od Marka 3 godziny, także bardzo żartowałem. Szkoda. Nie, żartowałem, jest okej. Ja mam jeszcze dzisiaj jedno małżeństwo do ogarnięcia, więc muszę być na czas u siebie, chociaż 1 metro nas łączy teraz. Także pastor z zamiedzy, sąsiad. Bardzo, bardzo fajne miejsce. Cieszę się, że za tydzień będziecie mieć też pastora Michała Włodarczyka. To jest mój serdeczny przyjaciel, człowiek, który mnie uczył w ogóle w szkole biblijnej, bo był moim wykładowcą. Doktor, jeszcze nie habilitowany, ale człowiek, który się nawrócił na Kościół. Bo uwaga, jest kilka rzeczy, które się dzieją w życiu wierzącej osoby. Na początku człowiek nawraca się na Jezusa Chrystusa. Okej? Odwracamy się od starego życia i idziemy za Jezusem, który bezwysiłkowo, uwaga, to jest bardzo ważne, bezwysiłkowo nas zmienia od środka. Bo dał nam Ducha Świętego, który nas zmienia od środka. I jak człowiek już pozna Jezusa i zrozumie, że Duch Święty jest w nas, to już jest klucz do kolejnej zmiany. Kolejną zmianą jest to, że musimy się nawrócić na swój lokalny kościół. Musimy się nawrócić do naszego domu. Musimy się nawrócić do tego, tak jak syn marnotrawny wrócił do domu ojca, my musimy rozumieć, że nasze miejsce jest tutaj. I myślę sobie, że nasze miejsce jest tutaj jest bardzo ważnym hasłem, dlatego że nie wiem, czy macie tak, że jak jesteście głodni, to karmicie się w kratkę. Bo ja na przykład, jak jestem głodny, to nie robię sobie tak, że okej, jestem głodny, ale dzisiaj nie zjem obiadu ani kolacji. Przyjdę za tydzień i zjem sobie obiad i kolację. Chodzenie do kościoła i pielęgnowanie kultury bycia w domu nie może być miejscem, a spontanicznie przyjdę co trzecią niedzielę. Okej? To musi być miejsce, w którym wiem, że jestem głodny i wiem, że zostanę nakarmiony, bo wiem, że mam rodziców, którzy dla mnie gotują i wiem, że chcą mnie nakarmić po to, żebym był silny na cały tydzień. Jeżeli ja wybieram świadomie, żeby nie być w domu co tydzień, żeby nie być w domu, w miejscu, które mnie karmi za każdym razem, kiedy dostaję jedzenie, bo jedzenie jest gotowe tutaj, duchowe jedzenie jest gotowe, żeby nakarmić moją duszę, mojego ducha i moje ciało, to my się sobie wybieramy głodówkę, która sprawia, że jesteśmy troszeczkę dysfunkcyjni potem. Także jeżeli mogę wam coś powiedzieć na sam początek, to żebyście, pamiętając o tym, że to jest wasz dom, niesamowity dom, wielopokoleniowy dom, macie dzieci i to takie zatrwożenie dzieci. My się czasami zmagamy z tym, żeby mieć czwórkę dzieci, dlatego że ludzie wybierają inne atrakcje wieczorami, na przykład pójście do hipermarketu albo zostanie w domu z dzieckiem. I ja to totalnie rozumiem, ale myślę sobie, macie 60, ponad 60 dzieci tutaj w tym kościele. I myślę sobie, że to jest niezwykłe, że możecie mieć dom, który nie tylko w kratkę, nie raz na 3 tygodnie jest w stanie zapewnić tym dzieciom duchową strawę, ale możecie nakarmić tych ludzi co tydzień. No. Jeżeli mogę was zachęcić do tego, żebyście powiedzieli, Boże, nawracam się na twój kościół co niedziela, nie co 3 tygodnie, albo co 2 tygodnie, albo jak są jakieś akcje, albo jak czuję. Bo myślę sobie, jak będziemy robić rzeczy, jak czujemy, to ja bym się już z moją żoną rozwiódł 17 razy. A dobrze wiecie, że nie na tym polega życie, nie na tym polega nasze powołanie. Nie musimy czasami czuć tego, żeby być i karmić się w domu. Musimy po prostu być, dlatego że jeżeli Bóg chce gdzieś cię zakorzenić, to Bóg chce cię zakorzenić w bardzo konkretnym celu, po to, żebyś wzrastał. Nawet jeżeli się nie czujesz, nawet jeżeli masz katar, nawet jeżeli miałeś fatalną sobotę, nawet jeżeli twój tydzień był bardzo długi i bardzo męczący, nawet jeżeli ostatnie kazanie nie było aż tak niesamowite, to w tym tygodniu i tak przyjdę, bo wiem, że Bóg chce do mnie mówić. Więc dzisiaj myślę sobie, po tym krótkim wstępie, chciałem was zachęcić do tego, żebyśmy razem przeczytali fragment. Przychodzę dzisiaj do was ze słowem idealnie adwentowym, bo będę mówił o bramie piekieł. Adwent to jest ten czas, w którym brama piekieł jest jak najbardziej nośnym tematem, bo myślimy sobie, rodzi się Jezus i oczekujemy przyjścia Mesjasza, oczekujemy przyjścia zbawienia, oczekujemy przyjścia Boga, który jest z nami. Także chciałem, żebyśmy wszyscy w Mateusza 13 rozdziale zagłębili się, a potem pomodlimy się i przejdziemy do słowa na dzisiaj, okej?
Tak.
Okay. Po przybyciu na tereny Cezarei Filipowej Jezus zadał uczniom następujące pytanie. Za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie? Jedni sądzą, że jesteś Janem Chrzcicielem, odrzekli uczniowie. Inni, że Eliaszem. Jeszcze inni, że Jeremiaszem albo innym prorokiem. A wy za kogo mnie uważacie? Zapytał ich wprost. Jesteś Mesjaszem, Synem Żywego Boga, odpowiedział Szymon Piotr. Fajne przejście. Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, odrzekł mu Jezus. Bo nie doszedłeś do tego ludzkim rozumowaniem, ale objawił ci to mój Ojciec w niebie. Dlatego mówię ci, ty jesteś Piotr, skała i na tej skale zbuduję mój Kościół. A bramy piekła nie powstrzymają go. I dam ci klucze do Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek postanowisz na ziemi, będzie postanowione w niebie. A co rozstrzygniesz na ziemi, będzie rozstrzygnięte w niebie. Nakazał jednak uczniom, by nikomu nie mówili, że jest Mesjaszem. Panie Jezu, dziękuję ci za to słowo, dziękujemy ci za to, że możemy być w domu, który stawia w centrum ciebie. Dzisiaj prosimy cię o to, ponieważ ty jesteś słowem, ty jesteś naszym logosem, ty jesteś tym, który nas zmienia, ty jesteś tym, który transformuje nas z A do B, tak żebyśmy byli najlepszą wersją siebie. Proszę cię dzisiaj, Boże, o to, żeby to słowo otworzyło nasze uszy, nasze serca i nasze umysły na to, co masz dla nas przygotowane. Niech nikt dzisiaj nie pozostanie w tym samym miejscu. Prosimy Cię o to, żebyś przetransformował i zmienił nas totalnie. Amen.
Amen.
Amen. Dobrze, bardzo się cieszę. Dwie osoby. To już jest dobry początek. To jest bardzo prorocze, że ktoś mi dał wodę Primavera. To jest moja ulubiona woda. Smakuje wybitnie. Także dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że mogę być w miejscu, który się troszczy o swoich gości, dostać wodę, którą się bardzo kocha. W makro mnie znają już z tego, że kupuję ją na litry. Haha. Dobrze. Wszystkie słowa, zdania i fragmenty w Biblii, uwaga, są adekwatne do Twojego życia. Chrześcijaństwo podstaw. Wszystko, co czytamy, wszystkie fragmenty, wszystkie obietnice, wszyscy powiedzą obietnica, w Biblii nie są jednorazowe. Okay? To nie jest tak, że jest kontekst historyczny tylko i wyłącznie. Oczywiście, że był kontekst historyczny. Był kontekst historyczny, który był ważny i adekwatny dla ludzi, którzy tak jak w tej sytuacji, w tej historii odbierali to, co Jezus mówi. Ale te słowa, ponieważ są słowem Boga, zostawionym dla nas, one mają niesamowity wymiar uniwersalny dla Twojego życia. To znaczy, że te słowa, które były raz napisane, one działają też dla Ciebie. To znaczy, że to, co czytamy tutaj, jest adekwatne dla Ciebie. To znaczy, że kiedy Jezus mówi do swoich uczniów tutaj, mówi też do swoich uczniów tutaj. To jest prawda Słowa Bożego. Słowo Boże jest dynamiczne. To znaczy, że Jezus nie urodził się tylko raz, okej? Nie urodził się tylko raz w Betlejemie, ale rodzi się za każdym razem w naszym życiu. Za każdym razem Kościół pielęgnuje tradycję tego, żeby przypominać sobie o tym, że Jezus się urodził, Jezus żył, Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał. I tak jesteśmy w cyklu przypominania sobie. Dlaczego? Dlatego, że to nie był jednorazowy element historyczny. Dlatego, że to słowo jest uniwersalne i za każdym razem działa. Więc dzisiaj, kiedy czytamy ten fragment i kiedy myślimy sobie o tym, kim jest Jezus dla nas, musimy sobie myśleć, Jezus jest zawsze ten sam, jest tą samą obietnicą dla Twojego życia. Niezwykłe jest to, że mam żonę od 14 lat, to jest cud. I myślę sobie, że moja żona jest niezwykle dobrą osobą dla mnie. Niezwykle dobrą osobą, kocha mnie, troszczy się o mnie, jak trzeba to walnie w głowę, jak trzeba to przytuli, jak trzeba to porozmawia, jak trzeba to zachęci. Chcę Wam powiedzieć, że ona funkcjonuje w taki sam sposób jak Biblia. Jej słowa nie są jednorazowe i historyczne. Są czasami uniwersalne dla zmiany mojego charakteru. Bo jak powie coś raz i chcę, żeby nasze małżeństwo miało pewną kulturę, pewien zapach, pewien smak, chcę zobaczyć coś w naszym domu, zobaczyć w naszym życiu. Nie chcę zobaczyć tego jednorazowo, ale chcę, żebyśmy mieli pewną transformację, która nastąpi długofalowo. I tak samo jest w Twoim życiu. Bóg chce dla Twojego życia zakorzenić Cię w miejscu i dać Ci transformację, która nie będzie jednorazowa. Która nie będzie po prostu wynikała z tego, że no, było fajnie, ciesiulki są w porządku, na ten sezon mojego życia i pyk. I to wszystko. Kiedy Bóg powołuje Cię do lokalnego kościoła, powołuje Cię po to, żebyś potrafił przyjąć transformację, która ma zmienić nie tylko Twój sezon, ale całe Twoje życie. Ma objawić Ci coś, czego krew i ciało Ci nie są w stanie objawić, ale ma zrobić coś w Twoim życiu, co Twój duch, ożywiony duch przez Ducha Bożego, będzie w stanie nieść przez całe swoje życie. I tak było w tej historii. Nie możesz być blisko z Bogiem, jeśli nie wiesz, kim jest. To Jezus inaczej tłumaczy w tym fragmencie. Jezus zadaje im pytanie, kim dla Was jestem dzisiaj? Kim dla Was jestem? Jeżeli chcesz zrozumieć swoje miejsce, musisz zrozumieć, kim ja jestem dla Ciebie. Nie możesz być wolnym od rozczarowań w ogóle w życiu, jeżeli nie wiesz dwóch rzeczy. Kim jest Bóg dla Ciebie? A druga rzecz, którą musisz wiedzieć, to, że życie jest rozczarowujące. Bo jeżeli wiesz, że Jezus jest dla Ciebie, a życie jest pełne rozczarowań, to już ogarnąłeś temat. Bo życie jest pełne rozczarowań. Kościół jest pełen rozczarowań. Pastorzy, w których jesteśmy czasami wpatrzeni jak w obrazek, nas rozczarowują. Życie nas rozczarowuje. Święta nas czasami rozczarowują.
Oj tak,
nie, tak.
Kazania nas rozczarowują. Pensja na koniec miesiąca nas rozczarowuje. Uderzyłem w słaby punkt. Mężowie i żony nas rozczarowują. Wizja, którą mieliśmy i plany, które mieliśmy. Proroctwa, które się nie spełniły, nas rozczarowują. Więc jeżeli połączysz te dwa aspekty tego, wiem, kim jest Jezus i wiem, że życie jest rozczarowujące, to już jesteś w punkcie, w którym możesz coś zmienić. Bo z momentu rozczarowania, z momentu frustracji przychodzi największa transformacja. Nikt nie robi remanentu w swoim życiu. Nikt nie robi remanentu dla wizji swojego życia. Nikt nie robi remanentu dla Kościoła, jeżeli nie jest w miejscu rozczarowania tym, że rzeczy nie działają i w miejscu zrozumienia, że jest Bóg, którego jestem świadom i wiem, co jest w stanie zrobić. Jezus jest po mojej stronie, jestem rozczarowany. Jezus jest po mojej stronie, jestem rozczarowany. Jeżeli jesteś rozczarowany, podnieś swoje żartowanie. Wszyscy będziemy rozczarowani. Widzę, że tam się zmuszacie do podnoszenia rąk, rozumiem. Pierwsza rzecz, która mnie zawsze motywuje, to zawsze mnie to motywuje, niezależnie od tego, w jakim miejscu jestem swojego życia, że Bóg jest miłością. Jeżeli poznamy aspekt natury Boga, tego, że jest miłością, to możemy być rozczarowani jakkolwiek chcemy. Ale wiemy, że Ojciec, który Cię stworzył, ma dla Ciebie plan. Chrystus, który Cię zbawił i wykupił Cię cenną krwią. Duch Święty, który chce mieszkać w Tobie, mieszka w Tobie i chce Cię prowadzić, oni nie mogą być rozczarowaniem, bo są miłością. A miłość nie rozczarowuje, jak napisał apostoł Paweł. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, miłość czeka, miłość wie. Okej. Nie wiem, czy wiecie, ale jest taki strach w życiu człowieka, szczególnie podczas Adwentu. Ten strach nazywa się brak zrozumienia, kim jesteśmy. To jest najgorszy strach ever, jak to mówi młodzież dzisiaj. Jak ktoś nie wie, kim jesteś, jak twój współmałżonek nie wie, kim jesteś, jeżeli ktoś nie wie, przez co przechodzisz w życiu, jeżeli przychodzisz pierwszy raz do kościoła i ktoś nie wie, kim jesteś, albo jesteś pierwszy raz w szkole, albo jesteś w pracy i nikt nie wie, kim jesteś, jaki jest cały bagaż twojego życia, jakie są buty, w które musisz wejść w swoim życiu. Nikt nie wie, kim jesteś. To jest bardzo trudny etap, w którym musimy jakoś sobie poradzić. Czy kiedykolwiek się bałeś? To jest moje pytanie. Bo jeżeli bałeś się tego, że nikt nie wie, kim jesteś, to jest jeden rodzaj lęku. Ale pytanie moje do ciebie w ten Adwent jest taki. Czy kiedykolwiek się bałeś? Lęk przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy rozczarowani, bo nagle rozumiemy, że życie, które budowaliśmy na jakimś przekonaniu, na temat osoby, która była w naszym życiu, kościoła, w którym byliśmy, przekonań na temat tego, że coś działa zawsze tak, jak powinno, kiedy coś przestaje działać, kiedy osoba nas zawodzi, kiedy odpowiedź na modlitwę nie jest taka, jaka chcemy, jesteśmy rozczarowani, a rozczarowanie zawsze przynosi lęk. Sprzedawałem ostatnio samochód i byłem rozczarowany ceną, którą chcieli mi za niego dać. Bo obietnica strony internetowej była 30 tysięcy, i z tą obietnicą już zrobiłem sobie plany. Myślę, halleluja. Ale potem, kiedy faktycznie obejrzeli samochód, przejechali się i powiedzieli, to jest cudowne auto, piękne auto, 23 tysiące. I myślę sobie, 7 tysięcy różnicy, jestem rozczarowany. Pojawił się strach tego, że jednak nie będzie mnie stać na projekt, który chciałem z moją żoną zacząć. Muszę wam opowiedzieć moją historię, bo się nie znamy, więc opowiem wam jedną z historii, bo całego życia nie opowiem, ale ta historia jest znacząca. To będzie historia straty pracy, utrzymania rodziny i nigeryjskiego lekarza. Okay. Taki element zaskakujący w tej całej historii. Ja się bardzo bałem w życiu, najbardziej bałem się tego, że nie będzie mnie stać na to, żeby dać mojej rodzinie byt. Lęki biorą się z tego, że wychowani jesteśmy w lękach, okay? Wychowani jesteśmy w tym, że widzimy coś całe życie w swoim domu rodzinnym albo w tym, co nas otacza i potem ten lęk jest tak głęboko w nas zakorzeniony. To kłamstwo i to przekonanie, fałszywe przekonanie na temat życia jest tak głęboko zakorzenione w nas, że do wszystkiego, nawet jeżeli nam się udaje, podchodzimy z lękiem i z taką kwestią, wiem, że się rozczaruję, więc nie będę atakował tego tematu dalej. Był taki moment w moim życiu, kiedy mieszkałem jeszcze w Wielkiej Brytanii. Mieszkałem tam 10 lat z moją żoną. Przeprowadziliśmy się tam. Przyjechała też do nas siostra mojej żony, moja szwagierka. Moja szwagierka, muszę wam to powiedzieć, zaszła w ciążę z człowiekiem, który jak się dowiedział, że jest z nim w ciąży, to uciekł. Ja, jako odpowiedzialny, młody wtedy, 20-paroletni facet, stwierdziłem, mam żonę, która jest obok mnie. Mam szwagierkę, która jest niestety w trudnej sytuacji. Biorę za nią odpowiedzialność, bo tak robi człowiek kochający i facet, który nie boi się wyzwań w swoim życiu. W tym samym czasie niestety okazało się, że moja żona zaczęła studiować. Niestety zaczęła studiować tak intensywnie, że nie mogła pracować. Nie mogła pracować nawet na kwartał etatu, dlatego że wzięła się za robienie studiów magisterskich, które ścisnęły się w ciągu 10 miesięcy, a robienie studiów magisterskich, które normalnie trwają 2 lata w rok, jeszcze po angielsku, jeszcze z masą pracy, oznacza to, że nie mogła pracować. Moja szwagierka była w ciąży, moja żona nie mogła pracować, a ja byłem jedynym, jak to się mówi, zwycięzcą chleba po angielsku, breadwinnerem dla swojego domu. Stało się tak, że moja szefowa któregoś pięknego dnia w styczniu przychodzi do mnie i mówi: słuchaj, tracisz pracę. Byłem wtedy w takim miejscu, jak to tracę pracę? Moja szwagierka rodzi za miesiąc, moja żona nie może pracować do czerwca, a ja tracę pracę. Moment rozczarowania jest momentem, w którym zaczyna się zastanawiać, kim jest Bóg, ale przede wszystkim zaczyna się zastanawiać, skąd wezmę pieniądze. W tym momencie dopadło mnie coś, co się powszechnie nazywa depresją. Pamiętam jak nic, wróciłem do domu, usiadłem na kanapie, przypomniały mi się wszystkie momenty, w którym w moim życiu nie było pieniędzy w domu. Widziałem mojego tatę, który siedział na kanapie, widziałem mojego tatę, który siedział, leżał na wersalce. Mieliśmy taką błazerię. On leżał zawsze na tej wersalce pod błazerią i przypomina mi się ten obraz, że jestem właśnie moim tatą, który leży pod błazerią na wersalce. Straciłem pracę, moja szwagierka jest w ciąży, rodzi za 2 miesiące. Moja żona nie może teraz pracować, bo zawali studia, za które zapłaciliśmy sporo kasy. No wie, Jezu, mam depresję. Nie jestem w stanie tego udźwignąć. Boję się, po prostu się boję. Dostałem wymówienie miesięczne i tak sobie zacząłem myśleć, podobno wierzący człowiek się modli, jak ma depresję, więc się pomodliłem, ale mi nie pomogło, bo byłem tak bez wiary w swoim życiu, że przestałem się modlić. I tak, wiecie, 2 dni siedziałem i potem stwierdziłem, dobra, idę do lekarza, może przepisze mi jakieś prochy i da mi na przykład, nie wiem, 2 tygodnie zwolnienia, żebym sobie poszukał nowej pracy. Tak sobie pomyślałem. 2 tygodnie zwolnienia, no szukanie nowej pracy, będzie spoko. Więc idę do lekarza następnego dnia, wkręcam sobie, mam depresję, potrzebuję, nie wiem, leki psychotropowe, potrzebuję coś na podniesienie. W ogóle zacząłem sobie wymyślać, że potrzebuję nie wiadomo jakiej tutaj rozwiązania medycznego, bo człowiek w rozczarowaniu zaczyna sobie wkręcać paranoję. Jak jesteś rozczarowany i się boisz, to zaczynasz myśleć strachem, a nie myśleć tym, kim jest Bóg w twoim życiu. Więc poszedłem do lekarza, moja kolejka, wchodzę, pukam, patrzę, czarnoskóry lekarz. Myślę sobie, nie ma nic w tym złego. Mieszkam w Anglii, czarnoskórzy lekarze się zdarzają. Siadam, wzdycham, a on mówi: dzień dobry, po polsku. I ja tak, dzień dobry, bo już myślałem, że mu powiem hello. I tak, o wow, mówi pan po polsku. Tak, mówię, skończyłem medycynę na Jagiellońskim w Krakowie. O, bardzo mi miło. Nazywam się dr Esang. W czym mogę ci pomóc? A mówię, dlaczego mówisz do mnie po polsku? Mówi, bo przeczytałem twoje imię i nazwisko. A ja, myślałem, że proroctwo. Że wiedział, że jestem Polakiem i powiedział dzień dobry. Nie, po prostu przeczytał w karcie. Mówisz, czym do mnie przychodzisz? Ja mówię, no generalnie opowiedziałem historię straty pracy, szwagierki, która jest w ciąży i żony, która nie może podjąć pracy, bo studiuje. A on tak, ale super, fajna sytuacja. Czego ode mnie chcesz? Ja powiedziałem, chciałem zwolnienie na 2 tygodnie. A on do mnie tak, czytasz Biblię? A ja tak, nigeryjski lekarz z Krakowa, który skończył medycynę, przywitał się ze mną po polsku i teraz się pyta, czy czytam Biblię. Powiedziałem, nie czytałem tak szczerze z miesiąc, bo troszeczkę było... Sytuacja, no troszeczkę wiecie. Jestem rozczarowany życiem, a Bóg jest dobry, ale jestem rozczarowany życiem, więc nie sięgam po Biblię, bo jak jesteś rozczarowany życiem, to ostatnia rzecz, która przychodzi do twojego serca, to to, żeby sięgnąć po Biblię, bo jesteś tak wkurzony, bo jesteś tak rozczarowany życiem, że nie sięgniesz po Biblię. Więc mówię mu, nie sięgnąłem po Biblię. On mówi, to ja mam dla ciebie Biblię. Odsuwa szufladę, wyjmuje Biblię, otwiera na Izajasza 43 rozdziale, 2 wersacie i czyta do mnie tak. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z tobą i gdy przez rzeki, nie zatopią cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz cię i nie strawi cię. Czy mogę mieć nadal to zwolnienie? On mówi do mnie tak, słuchaj, dam ci coś lepszego. Zaraz wrócę do tej historii, ale porozmawiajmy sobie troszeczkę o Szymonie Piotrze. Szymon Piotr to jest osoba, która myśli swoimi ustami. Innymi słowy, ty też prawdopodobnie masz tak czasami, że zanim pomyślisz, powiesz. To się nazywa ładnie myślenie swoimi ustami. Nie pomyślisz, ale powiesz. Wiecie, najczęściej jest tak, że nie musimy myśleć nad słowem, które jest nam objawione przez Boga. Macie proroków w tym kościele i to słynnych na całą Polskę. Amen. Ukłon. Ukłon w stronę pastorowej. Może mi kupi kawę po nabożeństwie. Kiedy duch proroczy wstępuje na człowieka, kiedy nie krew i nie ciało coś ci objawia, ale Duch Boży coś ci objawia, nie musisz myśleć nad tym, co powiesz. Dlatego, że Duch Święty wykonuje często pracę za ciebie. Okej? Okay? To nie jest tak, że teraz masz mówić... Tylko są słowa w tobie, które są już głęboko osadzone przez Ducha Świętego i on tak z ciebie je wydusi. W tym momencie Piotr mówi dokładnie to samo do Jezusa. Ty jesteś Mesjaszem. Mimo tego, że wszyscy myślą sobie, kim ty jesteś, ja wiem, nagle wiem, chociaż nie wiem, ale wiem, bo Duch mi pokazał, że ty jesteś Mesjaszem. Moje pytanie jest takie dzisiaj w twoim rozczarowaniu życia. Co ci pokazuje Duch Święty na temat tego, kim jest Bóg? Bo może tłumisz sobie to i polegasz na własnym rozumie w wielu kwestiach remanentu życiowego i remanentu Kościoła, że coś może nie wyjść. To się nie da zrobić po ludzku. Ale Duch Święty objawia ci zupełnie inną rzeczywistość. Duch Święty mówi ci, to się da zrobić. Mieliśmy ostatnią osobę w naszym kościele, która przyszła do mnie i powiedziała, pastorze, Duch Święty mi objawił jedną bardzo ważną rzecz i walczę z tym, ale wiem, że to jest z ducha, bo sam bym tego nie zrobił. Mówię, jaka? Mam dać 10 tysięcy złotych. Patrzcie, młody chłopak. Znam jego historię pracy. Myślę sobie, skąd on wziął te pieniądze? Mówię, ale masz te pieniądze, czy Bóg ci powiedział, że masz dać 10 tysięcy złotych? Nie, ja mam te pieniądze, ale wiem, że mam je dać. I myślę sobie, okej, okay. Wiesz co, jako pastor, pomyślę sobie, wiesz co, pomyśl, masz jakieś długi, nie wiem, masz rodzinę w potrzebie. Od razu zaczynam sobie myśleć po ludzku. Rozum mi się włączył. A on mówi, nie, pastorze, ty wiesz, że jak coś człowiek czuje tutaj i po prostu to z niego wychodzi, to Bóg ci coś objawia. I wiecie, on bez ogródek po prostu dał na nasze świąteczne projekty 10 tysięcy złotych. To jest chłopak, który nawet nie ma 25 lat. Dlatego, że Duch mu coś objawił. Nie poczuł się ani zmanipulowany, nie poczuł się ani pod presją 15 kazań na temat hojności. Po prostu modlił się o to i stwierdził, że to zrobi. Dlatego, że dla niego ważne jest to, żeby słuchać się Ducha Świętego i wiedzieć, że jak Bóg coś objawia, to jesteś w stanie dokonać jakiegokolwiek remanentu, bo jesteś rozczarowany rzeczywistością, w której byłeś i ona nie działa, ale wiesz, że Bóg jest dobry i Jezus jest Mesjaszem. Okej, okay. Chciałem wam pokazać zdjęcie, bo to jest historia, o której właśnie widzimy. Piotr... Dziękuję. Zdjęcie mojego imienia i nazwiska. To jest Cezarea Filipowa, okej? Okay? Cezarea Filipowa to jest miejsce, do którego Jezus przyprowadził właśnie uczniów. Dobrze? I to jest niesamowite, dlatego że Cezarea była miejscem niezwykłym, okej? Okay? Miejscowości takie jak Koszalin, Mielno, nie wiem, Bystrzyca Kłodzka, Gąsocin, to są właśnie takie zwykłe miejscowości. Cezarea Filipowa była taką zwykłą miejscowością, okej? Okay? Była Wawrem, była Ursynowem, była Kabatami, była Brudnem. W rzeczywistości tamtych czasów. Okej? Okay? Cezarea Filipowa niczym się nie wyróżniała, oprócz tego, że miała słynne miejsce, które nazywało się Brama Piekieł. O, Brama Piekieł. Kiedy Jezus mówi o tym, że bramy piekła nie przemogą Królestwa Bożego, kiedy Jezus używa tej frazy, nie mówi o jakimś dziwnym, abstrakcyjnym bycie, który sobie ludzie wyobrażają, że to jest po prostu zazwyczaj czerwona brama, która płonie, stoi diabeł z... trójzębem przed nim. Nie mówił w ogóle o tym miejscu. Mówił o miejscu, które tak się nazywało, dlatego, że było miejscem kultu pogan. Było miejscem, w którym rządził Bóg, bóstwo, które nazywano Panem. Stąd słowo panika. Bo był bożek, który po prostu miał ogromny kult followersów, dlatego, że dla ludzi ich rozczarowanie, ich strach było czymś tak rzeczywistym, czymś tak mocnym, jak dla nas dzisiaj. Jak wiesz, że Bóg jest realny, to jak wiesz, że sytuacja próbuje cię dokopać, to wiesz, że to jest bardzo realne. Rzeczywistość, która nas rozczarowuje, może być bardzo realna. Więc Jezus przeprowadza ich do tego bardzo realnego miejsca. Możecie sobie zobaczyć skalę wielkości. Jak jesteś nastolatkiem, bo uczniowie byli w większości nastolatkami w tamtych czasach, przeprowadza ich do miejsca, które nazywane jest Bramą Piekieł, do obrzydliwego miejsca, w którym czczono Boga Pana, w którym wrzucano ofiary z martwych zwierząt i z niemowląt. Miejsca, które było centrum okultyzmu tamtego regionu. Robi im zieloną szkołę i bierze ich normalnie... Wiecie, musicie sobie to wyobrazić. Jest Jezus, który jest jak nauczyciel, albo jakiś tam twój ulubiony nauczyciel i ty jesteś na zielonej szkole z Jezusem. I Jezus idzie z tobą, tak? A chłopaki teraz mu pokażę fajne miejsca. Staje przed nimi, tak, Bramą Piekieł. Chcieliście zobaczyć? Możecie robić zdjęcia na Instagram zaraz. Pytanie, kim jestem? No ja cię znam jak swojego nauczyciela. No, jesteś moim panem od WF-u. Niektórzy mówią, że jesteś Eliaszem. Niektórzy mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, bo chrzcisz. I nagle... Piotr. Nie stąd, nie zowąd. Nie, 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 zaraz. Wszystko mi już klika. Muszę to powiedzieć, muszę to powiedzieć, muszę to powiedzieć. Jak Agata w uwielbieniu dzisiaj. Śpiewa, śpiewa, piosenka ma tekst, ale musi coś zaśpiewać. Bo Duch Święty jej pokazał. Ty jesteś Mesjaszem. Okej, w twoim największym rozczarowaniu... W twoim największym rozczarowaniu ty już nie musisz pytać się, kim jest Bóg. Bo ty już dawno wiesz, kim jest Bóg. W twoim największym rozczarowaniu musisz przypominać sobie, kim jest Bóg. A żeby przypomnieć sobie, kim jest Bóg, musisz skupić się na słowie, które ci dał. Wszystko, co się dzieje przed tą bramą piekieł, wisi na jednym pytaniu i na odpowiedzi Piotra do tego pytania. Wszystko, co się dzieje w twoim życiu, jeżeli chodzi o twoje rozczarowanie i o twoje braki, o twój strach i o twój lęk, wisi na jednym pytaniu. Kim jest Jezus Chrystus w twoim życiu? Kim jest ten, który się narodził? Wszystko, jeżeli chodzi o kulturę twojego życia i o charakter twojego życia, wisi na jednym pytaniu. Nastolatkowie, którzy są przyprowadzeni do najciemniejszego miejsca w całym Izraelu. Jezus ich tam wziął, dlatego że chciał zmienić ich myślenie. Czy myślisz sobie, że twoje rozczarowanie jest dlatego, że Bóg cię zostawił? Nie. Twoje rozczarowania pojawiają się często dlatego, że Bóg chce użyć twojego rozczarowania, żebyś dokonał remanentu swojej duszy i żebyś zaczął stawiać go na miejscu, na którym wcześniej go nie stawiałeś. Bo są strefy i są dziedziny twojego życia, w których nie postawiłeś Chrystusa jako Mesjasza. To będzie strefa twojej rodziny, to będzie strefa twojego służenia w kościele, to będzie strefa twojego powołania, to będzie strefa twoich finansów, to będzie strefa twojego myślenia o swojej przyszłości, to będzie strefa o tego, jak sprawujesz swoje życie tu i teraz, to będzie strefa myślenia o swojej przeszłości. Wszystkie te strefy muszą być skonfrontowane z bramą piekieł, która próbuje cię pochłonąć i nastraszyć, i skonfrontowane przed tym, kim jest Jezus dzisiaj dla ciebie. Ponieważ tak jak powiedziałem na samym początku, to słowo jest uniwersalne, tak jak widnieje setki napisów na kościołach w tym kraju. Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Nawet jeżeli twoja frustracja jest nowa, nawet jeżeli twoje rozczarowanie jest świeże, nawet jeżeli myślisz sobie, nikt nie przechodzi przez to, co ja przechodzę. Jezus Chrystus wie, przez co przechodzisz. Bóg jest dobry. Bóg zna twoje serce. I On wie, że twoje serce nie jest dobre. Ale On chce zmienić twoje serce. Potrzebuje cię skonfrontować. Nie z krwią i ciałem, ale z duchem, który jest dla ciebie i który jest w stanie cię zmienić. Uczniowie nie byli starszymi facetami, jak zakładało wielu, wielu ojców Kościoła przez setki lat. Jestem studentem historii Kościoła od 20 lat i uwielbiam fun fakty, czyli ciekawostki. Fun faktem jest to, że to nie byli ojcowie wiary z przejściami, które doświadczyły ich w boju i oni tacy, wiecie, z brodami, siwi i o laskach chodzili za Jezusem. To byli uczniowie, którzy nie dostali się do wielu szkół rabinistycznych w tamtym czasie. To były dzieciaki, które były z dysfunkcjami. To byli ludzie pomiędzy, nie wiem, są takie skrajne momenty, w których niektórzy bibliści mówią, że mieli nawet niektórzy po 14 lat. Załóżmy, że mieli 16-25, okej? Okay? Jezus bierze tą grupę nastolatków i robi coś niezwykłego. Nie wiem, czy pamiętacie, ale może tego nie wiecie, ale może to wiecie, bo jesteście w dobrym kościele, który uczy dobre rzeczy. Było tak, że to dziecko przychodziło do rabina i mówiło, chcę być u ciebie w szkole. I rabin go tak oglądał, testował, patrzył się, czy umie Torę, czyli pięcioksiąg, czyli pamiętał wszystkie księgi mojżeszowe na pamięć. Dzisiaj nawet nie pamiętacie dwóch wersetów z pierwszej mojżeszowej, a oni testowali wszystko. I jak generalnie byłeś taką osobą, która nie pamiętała, no to jesteś dziwny. Idź, łów ryby, albo wracaj do swojego domu i zamiataj podłogę. A tak było w tamtych czasach. Ktoś przychodził do rabina i błagał, żeby go przyjąć. Kiedy Jezus mówi, moje jarzmo jest lekkie, używa zwrotu, którego używają rabini do dzisiaj. Rabini mają ciężkie jarzma. Innymi słowy, mają ciężki styl nauczania. Jeżeli przychodzisz dzisiaj do rabina i mówisz, chcę się od ciebie uczyć, to rabin mówi, ja mam ciężkie jarzmo. Jesteś okej, żeby je dźwigać? Tak. Moje ciężkie jarzmo to są egzaminy, to jest wiedza, to jest testowanie twojego zrozumienia, czym jest Słowo Boże, kim jest Bóg Jahwe. To jest moje jarzmo. Jak to wszystko będziesz dźwigał i ogarniał, to wtedy możesz zostać moim uczniem. Jezus mówi i robi zupełnie coś innego. On sobie wybiera tych uczniów, ciebie i mnie, nie tak jak my byśmy go wybrali. To ty nie przychodzisz do Boga, to Bóg przyszedł do ciebie. Bóg przyszedł do ciebie i powiedział, chodź za mną. Chodź za mną. Chodź na zieloną szkołę, pokażę coś. Chodź za mną. Moje jarzmo jest lekkie. Innymi słowy, Chrystus powiedział, ja wiem, że oni mają bardzo ciężkie jarzmo, bardzo trudny styl nauczania, ale moje jarzmo, ja nie jestem takim rabim, jak sobie wyobrażasz. Ja jestem innym nauczycielem. Ja chcę ci pokazać, że moje jarzmo jest lekkie. Ja jestem drogą, amen, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca. Uwaga, mój ulubiony aramejski tekst, który zgubił się w polskim tłumaczeniu 50 lat temu. Jak jest w oryginale, który czytamy po polsku, i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. To nie jest właściwy fragment, tam jest urwane. Jest napisane, nie przyjdziesz do Ojca, dopóki nie złapiesz mnie za rękę. Widzicie, kiedy Jezus mówi do nas, urzeczywistnia to, co widzimy. Nikt nie przychodzi do Ojca, dopóki nie złapie mnie za rękę i ja go nie zaprowadzę do Ojca. Nie jesteś w stanie pokonać bramy piekieł, dopóki nie zrozumiesz, kim ja jestem w twoim życiu. Jeżeli objawienie nie przychodzi do twojego życia, nie ma szans na to, że przeprowadzisz remanent swojej duszy, dlatego że potrzebujesz skonfrontować się ze swoją rzeczywistością, która nie jest doskonała i zrozumieć, kim jest Bóg, który chce złapać cię za rękę i poprowadzić cię do Ojca. Kiedy Jezus przychodzi w ten czas Adwentu, tak jak mówią w wielu kościołach, Jezus przychodzi po to, żeby złapać ludzi za rękę, powiedzieć, ja się narodziłem po to, dlatego że ja jestem Bogiem, który jest z wami. Ja was nie zostawię i nie skonfrontuję was po prostu tak. Chcę wam pokazać głębszą prawdę. W tamtych czasach, jeżeli przeprowadziłeś nastolatka, 15-letniego chłopaka do bramy piekieł, musiałeś naprawdę wierzyć, że to jest brama piekieł. Dla tych ludzi to była brama piekieł. Nie wiem, co jest dzisiaj dla ciebie bramą piekieł. Nie mam pojęcia, przed czym dzisiaj stoisz. Może to jest poczucie winy związane z czymś, co dokonałeś, zrobiłeś w swoim życiu. Może to jest relacja z twoimi dziećmi, może to jest relacja z twoimi rodzicami, może to jest kwestia finansów, może to jest twój stosunek do kościoła, może to jest twoje myślenie o Bogu. Może to jest problem, z którym wstydzisz się przyjść do kogokolwiek. Może to jest twoja brama piekieł, która sprawia, że masz panikę. Ja mam takie sfery w swoim życiu. Budujemy mury i mamy zwodzony most, którego nigdy nie chcemy opuszczać, chyba że Pan Jezus na chwilę może weź to opuszczę. Uwielbienie, opuszczam most zwodzony. Halleluja, halleluja. Most zwodzony do góry, dziękuję. To nie jest Jezus, który przyszedł dla ciebie. To jest Jezus, który chce zrobić porządek z całym twoim życiem. Jesteś świątynią ducha. Jezus dał ci coś, czego nie dał nigdy żadnemu pokoleniu. Żyjemy w niesamowitych czasach. Możemy korzystać z dobroci Jezusa. To, co mówisz w miejscu swojego największego strachu, definiuje ciebie dzisiaj, ale to, co powiesz, kiedy uznasz Jezusa Mesjaszem, każdej swojej niewygodnej sytuacji, zdefiniuje twoją przyszłość. Nie musisz patrzeć się na to, co było, ale możesz zrozumieć, Jezus jest w stanie zmienić coś w mojej przyszłości. Może jeszcze nie wiesz, ale Jezus może dla ciebie zrobić o wiele więcej, niż ci się wydaje. Twoje wyznanie wiary o Jezusie świadczy o tym, czego chcesz od życia. Nie wiem, co mówisz dzisiaj o Jezusie do siebie. Szymon Piotr powiedział, ty jesteś Mesjaszem. Nie wiem, co mówisz dzisiaj do siebie w swojej sytuacji. Czasami myślę sobie, Jezu, ty nie chcesz, żebym był w lepszym miejscu. Bo żyjemy w świecie, który karmi nas kłamstwami tego, że Bóg jest naprawdę zdystansowany. Macie to błogosławieństwo, albo jak to mówią ludzie poza kościołem, macie to szczęście, że jesteście w miejscu, które naprawdę przyprowadza was blisko ojcowskiego serca. Macie pastorów, którzy kochają Boga i chcą, żebyście byli nakarmieni w właściwy sposób. I myślę sobie, że musicie też myśleć sobie, macie Jezusa przede wszystkim, który emanuje z tych ludzi i który chce, żebyście zrozumieli, że On jest dla was, nawet jeżeli stoicie w życiu przed bramą piekieł. Jezus ma ponad 200 imion w Biblii. Ponad 200 imion. Kim potrzebujesz, żeby Jezus stał się dla ciebie dzisiaj? To jest Jego 200 imion. Nie będę wszystkich czytał. Wybrałem sobie tylko 120. Żartowałem. Wybrałem sobie tylko 12. Kim chcesz, żeby Jezus się stał w twoim życiu i w twojej służbie? Imię Jezusa to głowa Kościoła. On jest głową Kościoła. Jakiekolwiek zmiany i rozczarowania są w tym miejscu, On jest w stanie doprowadzić nas do porządku. On jest w stanie nas zaprowadzić tam, gdzie jest zielona niwa, tam, gdzie jest trawa, tam, gdzie potrzebujemy zmienić rzeczy. On jest głową Kościoła. Przychodzisz do miejsca nie pod władaniem czcigodnych ciesiulków, jak to mówią, ale przychodzisz do miejsca pod władaniem Jezusa Chrystusa. Ten dom sztuki nie jest domem sztuki. On jest Kościołem. Bo wy jesteście Kościołem, bo Jezus jest głową Kościoła. Bo dzisiaj w niedzielę rano następuje duchowa transformacja w wielu z was. Bo dzisiaj skonfrontujecie swoje strachy. Bo dzisiaj skonfrontujecie swoje rozczarowania. Bo dzisiaj powiecie: Boże, dziękuję Ci za tą niedzielę. Kolejny raz się nakarmiłem. A co by było, gdybym chodził w kratkę? Jakbym chodził w kratkę, to bym się nie nakarmił. Obiad by wystygł. Nie opuściłem nabożeństwa od 17 lat. Każda niedziela. I teraz nie mówię tego religijnie, bo to nie o to chodzi, że teraz musisz być w każdą niedzielę, nawet jak masz złamaną nogę albo, nie wiem, straciłeś głowę. Ale z mojego wyboru każda niedziela jest miejscem, w którym się karmię. Bo wiem, że Bóg mówi do swoich ludzi. Bo wiem, że Chrystus mówi, kiedy dwóch lub trzech się spotyka. I mówi zupełnie nowe, świeże rzeczy, kiedy Kościół się spotyka razem i robi rzeczy razem i łapie wspólną wizję razem i nie olewa tego, co się dzieje. Synody historycznie, spotkania biskupów i pastorów i proboszczy historycznie przez ostatnie 2000 lat działy się po to, nie dlatego, że chcieli pobyć ze sobą i tam, nie wiem, napić się kawy. Działy się dlatego, że wiedzieli, że jak się spotkają razem, to Bóg powie im coś, czego nie powiedziałby normalnie, indywidualnie do nich. Dlatego, że Bóg mówi do całego ciała. Nie ma czegoś takiego w Starym i w Nowym Testamencie jak odpowiedzialność pojedynczej osoby. Jest zawsze odpowiedzialność zbiorowa. Prawo Starego Testamentu mówi: wy jesteście moim ludem. Nigdy nie było tak: ty jesteś moim ludem, ciebie wybieram. Bóg zawsze mówi do nas: wy jesteście moim ludem. Za mój lud umieram. Mój lud wyzwolę. Jezus zawsze mówi do ciała, dlatego jesteśmy razem w naszej konfrontacji. Jezus jest głową Kościoła, Jezus jest pierwszy i ostatni. Cokolwiek dzisiaj to dla Ciebie znaczy, musisz wiedzieć, że Jezus jest pierwszy w Twoim rozczarowaniu i ostatni w Twoim rozczarowaniu. Pierwszy w Twoich odpowiedziach na rozczarowania i ostatnim w Twojej odpowiedzi na rozczarowanie. Moja ulubiona odpowiedź w szkółce niedzielnej jest taka: jak dzieci zadają pytanie, to zazwyczaj nauczycielka odpowiada: Jezus jest odpowiedzią na to. Ja dołączyłem kiedyś do szkółki niedzielnej. Ja się nawróciłem, jak miałem 15 lat i nie chodziłem już na szkółkę. I pamiętam, że raz przyszedłem, bo chciałem zawsze być na szkółce niedzielnej. Pamiętam, że była jakaś taka dziewczyna, co nie miała dużo kompetencji, bo musiała coś tam, zastępstwo. Tak teraz na to patrzę z perspektywy 20 lat. A, niech Bóg błogosławi serce tej dziewczyny. Ha, jedna osoba. To była mnie. Ale nie, żartowałem. Albo nie. Ale pamiętam, że ona tak nie wiedziała, co odpowiadać, bo była postawiona po prostu w miejscu takiego, wiecie, no, presji. I tak na wszystko mówiła: Jezus jest odpowiedzią. To Jezus. Jezus, Jezus. I to prawda, Jezus jest odpowiedzią na wiele rzeczy. Jest pierwszy i ostatni. Jezus jest księciem pokoju, to jest Jego imię. Jezus jest sędzią. Jezus jest Twoim przyjacielem. Jezus jest odwiecznym lekarzem, to jest Jego imię. W Twoim rozczarowaniu kim jest dla Ciebie Jezus? Jezus jest słowem, które czytasz. Jest logosem. Jezus jest chlebem życia. 200 imion. Jezus jest światłem, drogą i życiem. Jezus jest Panem wszelkiej rzeczy. On jest barankiem i lwem twojej sytuacji. Niewinnie potrafi cię doprowadzić do miejsca zrozumienia i będzie ryczał z odwagą po to, żebyś mógł wejść w nowe sfery swojego powołania. Baranek i lew. Jezus ma 200 imion. Jest Synem. Jest Emanuelem, Bogiem z nami. Jest doradcą. Jest zbawcą. Jest tym, który wstał z martwych. Z martwych wstały Chrystus to też jest imię, którego używał Kościół. Dlatego, że dobrze wiemy, że nasze rozczarowania mogą przynieść śmierć, ale Chrystus z martwych wstał. Ten, który narodził się w ciele, pokonał śmierć ciała. Jest autorem i dokończycielem twojej wiary. On zaczął w tobie wiarę od momentu zapukania do twojego serca, jak mówi objawienie świętego Jana, i skończy pracę, którą zaczął w tobie. Jeżeli dzisiaj jesteś rozczarowany, możesz być rozczarowany, ale pamiętaj, że jesteś w procesie. Nie jesteś sam. Jezus jest dla ciebie. Nie musisz zmagać się ze strachem, powtarzającym się lękiem. Nie wiem, co dzisiaj jest w twoim życiu, co jest cykliczne i co sprawia, że przeżywasz bardzo ataki paniki spowodowane różnymi rzeczami. Kiedy mówię ataki paniki, chcę, żebyście zrozumieli, że ja przeżywałem ataki paniki. Zaczęły się właśnie w tym etapie mojego życia, w którym nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Ataki paniki były tak silne, bo nie miałem pracy, miałem wziąć odpowiedzialność za dwie piękne kobiety w moim życiu, moją żonę i moją szwagierkę. I pamiętam, jeździłem samochodem i nie byłem w stanie jeździć autostradą, bo upały mnie takie duszności, że musiałem zjeżdżać na pobocze, dlatego żeby nie spowodować wypadku. Nie byłem w stanie kontrolować swojego życia. Wiłem się z bólu, dlatego że mój brzuch żył w rozczarowaniu i lęku. I kiedy ktoś mi mówił, że Chrystus jest realny, pytałem się, gdzie jest Chrystus, który jest realny? Gdzie jest odpowiedź na moje rozczarowanie? Więc chłopaki spojrzały na tę bramę piekieł. Będę zawijał już do brzegu, zostało mi 5 minut, które sobie dedykowałem, ale tak się zamieni w 10. Nie znosicie tego kaznodziei, wiem. O Boże! Nie żartowałem, nie w tym kościele. Amen!
Amen.
Wszyscy powiedzieli amen. Amen. Tylko pastor Iza.
Ja zawsze przedłużę.
Amen. O, mój dom. Czuję się jak w domu, dziękuję. Więc chłopaki spojrzały na tę bramę piekieł, piekielną bramę. Jezus powiedział, spójrzcie na tę bramę. Czytaliśmy w tym fragmencie. To, co ja wam daję w sobie, ustanawiam w was, jest większe niż ta brama. Ta świątynia i wszystkie te fałszywe strachy i nauki, one was nie pokonają. Duch paniki nie ma miejsca w twoim życiu. Jeśli zrozumiesz, że jest więcej w tobie, ponieważ Chrystus dał ci autorytet, rozczarowania będą mikroskopijną częścią twojego życia. One będą, ale przestaniesz się na nich skupiać. Dlaczego ważne jest, żeby się nie spóźniać na uwielbienie? Mamy tendencję w polskich kościołach, żeby się spóźniać na uwielbienie. Wypleniłem to praktycznie w 80%, ale nie biciem po głowie i nie mówieniem, dlaczego nie przychodzicie, jak Agata prowadzi uwielbienie.
No dlaczego?
Amen. Musicie zrozumieć jedną rzecz. Uwielbienie nie jest po to, żebyśmy, dobra, to mam jeszcze pół godziny, żeby przyjść do kościoła. Kłamstwo z piekła rodem. Uwielbienie jest po to, żebyś mógł przestać myśleć o swoich rozczarowaniach i żebyś mógł skupić się na Bogu. Bóg nie potrzebuje twojego uwielbienia. Naprawdę, Bóg nie jest, wiecie, demiurgiem, który siedzi na tronie i tak, uwielbiam mnie. Śpiewaj, bo jak nie, to nie będzie błogosławieństwa. Bóg nie potrzebuje twojego uwielbienia. Wiesz, kto potrzebuje twojego uwielbienia? Ty potrzebujesz uwielbienia Boga. Dlatego, że uwielbienie sprawi, że z miejsca fokusu na rozczarowaniu skupisz się na Chrystusie, który jest wszystko. Jest wszystko w stanie przynieść, jest wszystko w stanie zmienić. Nie możemy opuszczać uwielbienia. Nie ma przełomu w uwielbieniu. Wiecie, że u nas czasami ludzie się nawracają na uwielbieniu? Przychodzą młodzi ludzie z miasta, zaproszeni przez znajomych, z Instagrama, z Facebooka. I od samego początku, jak tylko budowaliśmy kościół, powiedziałem, uwielbienie to jest najważniejsza część nabożeństwa. Ja mogę się rąbnąć w kazaniu. Mogę powiedzieć najdudniejsze, najdłuższe kazanie świata, które nic nie zmieni. Chociaż werset był wyświetlony, to już tyle ci pomoże. Przynajmniej przeczytałeś słowo, bo reszta była tylko moją naiwną interpretacją. Ale jeżeli stajesz w uwielbieniu, jeżeli duch objawia ci coś, czego krew i ciało nie są w stanie ci objawić, to to jest najważniejszy motyw twojego życia. Dla tych wszystkich krzeseł, które tutaj są dzisiaj, modlę się o to, żeby przyszło takie zrozumienie uwielbienia, że nie siedzę na uwielbieniu i nie robię sobie notatek, albo nie planuję listy zakupów, albo nie ziewam na uwielbieniu. Ja się rozglądałem w uwielbieniu tutaj. Przychodzę tutaj, bo mogę, bo jestem gościem i mogę to powiedzieć. Transformacja i remanent przychodzi, jeżeli uwielbienie Chrystusa w twoim życiu staje się priorytetem. I zaczynasz pokazywać kulturę uwielbienia swoim życiem. Możesz być na niesamowitej konferencji, ale jeżeli Bóg nie jest uwielbiony, a ty nie masz ducha, który prorok Daniel miał w sobie, ducha doskonałości w uwielbieniu, to naprawdę nie przyjdzie żadna przemiana. Uwielbienie Chrystusa w naszym rozczarowaniu jest kluczowe. Czy ja mogę was zachęcić do tego, żeby każdą nieobecną osobę dzisiaj na uwielbieniu? Żebyście po prostu ją zachęcili w miłości i powiedzieli, wiesz co, wierzę, że uwielbienie w następną niedzielę zmieni twoje życie. Wierzę, że Bóg coś powie do ciebie z tekstów, które śpiewamy. Dlatego, że hymny i pieśni, które wielbią Boga, są w stanie zrobić dla naszego serca czasami więcej niż cokolwiek innego. Naprawdę jesteście kościołem historycznym. Ja tutaj byłem tylko raz w życiu. Nie dzisiaj, tylko wcześniej, dwa razy. Na Polnej. Tam, gdzie dzisiaj my spotykamy się. Tam, gdzie dzisiaj jest nasz dom modlitwy, dom uwielbienia, dom słowa. Myślę sobie, ten kościół jest niesamowitym domem dla wielu. Serce tego domu, remanent, który się dzieje tutaj, ta transformacja, która ma was zaprowadzić na nowe zielone niwy, ona nie może nastąpić, jeżeli coś się nie zmieni w naszej postawie. A nasza postawa musi się zmienić. Chrystus uwielbiony to Chrystus, który zaczyna centralnie zamieniać rozczarowania i rozterki waszego życia. I mówię wam jako przyjezdny pastor 6 stacji metra stąd. 7, przepraszam. Kłamca! Uwielbiam to. Kiedyś, zdarzyło wam się kiedyś, kto krzyżował na Marka albo na Izę Kłamca? O ja, dostałem normalnie. Wiecie, że ktoś się kiedyś na mnie rzucił z pięścią? Ja, no, normalnie 10 minut kazania, wychodzi typ i tam wchodzi na scenę, nigdy nie skontrolował. Dobrze, że się odsunąłem, bo Bruce Lee karate mistrz. Ale tak się wydygałem.
Prześladowanie?
Prześladowanie przyszło. Był pijany. No ale abstrahując, mogłem wtedy przerwać w sumie nabożeństwo. Tak sobie pomyślałem, że już nie było atmosfery. Wszyscy się skupili. Tak wszyscy się zastanawiają, co to było, kto to był. Czy masz Instagram? Zrobię zdjęcie. Jest Instastory. Ach, diabeł będzie zawsze nas próbował rozpraszać rozczarowaniami. Ale jak dużą stylówę ma Jezus, skoro przyprowadza uczniów do strasznego miejsca kultu i mówi: widzicie to, chłopaki? To jest nic. Widzisz swój strach, widzisz swoje rozczarowanie? To jest nic. Macie moc we mnie. Chodźmy do Jerozolimy, powiedział im następny raz. Chodźcie do Jerozolimy. Zobaczyliście bramę piekieł? Zobacz, to jest nic. Ja nadaję ci autorytet. Ja jestem Mesjaszem. Masz coś w sobie, czego nie ma nikt inny, dlatego że ja jestem Panem twojego życia. Więc dzisiaj chciałbym, żebyś zaczął uwielbiać to, co mam dla ciebie, czyli mnie samego, bo ja siebie ciebie daję. Siebie daję tobie.
Amen.
Amen, dziękuję. Lapsusy językowe. Po to, żebyś mógł z autorytetem zmieniać rzeczywistość. Ja jestem skałą. Na tej skale zbuduję swój kościół. Odbuduję świątynię, jak ją rozwalą. Powiedział, rozwala cię tą świątynię, ją w 3 dni odbuduję, bo jestem Chrystusem, który ma autorytet duchowy nad każdą rozwaloną rzeczą. W Starym Testamencie jest piękne proroctwo w księdze Jeremiasza, że ruiny miasta Bóg odbuduje. Myślę sobie, dzisiaj twoje rozczarowanie może być ruiną, która jest twoją frustracją, ale Chrystus, który jest Mesjaszem, który przyprowadza cię do bramy piekieł i pokazuje, ja jestem większy niż brama piekieł. Zresztą zobacz, co to za brama piekieł. Ma nawet nierówne wejście. Ludzie uwielbiają zabobony tego, że coś w ich życiu jest w stanie zabić ich albo zmieść ich z powierzchni ziemi. Lęki tego, że mamy zanieść Ewangelię i wstydzić się tego, kim jest Bóg. Gwarantuję ci, że jeżeli odbierzesz sobie prawo do bania się na temat tego, że masz zanieść Ewangelię, zmienisz życie setek ludzi. Dlatego, że ludzie potrzebują nadziei. Ken Blanchard, jeden z moich ulubionych pisarzy, biznesowych, ale nawrócony człowiek, powiedział, największym deficytem XXI wieku będzie brak nadziei. Ci, którzy będą w stanie dać nadzieję, będą ludźmi, którzy będą kontrolowali kulturę. Jeżeli obudzimy się do tego, żeby dać nadzieję ludziom, którzy codziennie stoją przed bramą piekieł, tutaj w okolicznych blokach, na ulicy Kresowej, w twoim życiu jesteś w stanie przynieść autorytet Chrystusa z odwagą, powiedzieć, wiesz co, wiem, kto mi pomógł. Jezus mi pomógł. I ja wiem, że może to być dla ciebie obcy koncept w naszym kraju, ale naprawdę Bóg zmienił moje życie. Chcesz posłuchać mojej historii? Jezus ma autorytet, wie, co robi z tym autorytetem. On wydelegował swój autorytet w tobie, ludziom, tobie, nam, którzy myślą sobie często, ja zawiodłem Boga albo jestem wielkim zawodem. On wydelegował młodym chłopakom autorytet do tego, żeby otwierali niebo i zamykali piekło. Pomyśl sobie, wydelegował ci to samo dzisiaj. Daje nam autorytet w swoim imieniu. Cokolwiek zwiążecie, będzie związane, cokolwiek rozwiążecie, będzie rozwiązane. Tu na niebie i tam. No proszę, tu na niebie, a my na niebie i tu na ziemi. Jeżeli zespół chciałby wejść, chciałem zakończyć uwielbieniem. Ja wiem, ale teraz będzie właśnie... Chcę, żeby zespół mi zaczął grać pianino, bo ja chcę tą... Teraz historia o lekarzu będzie z podkładem, okej? Okay? Dziękuję bardzo, Agatka. Brawa dla Agaty, w ogóle ej. Macie bardzo dobrego lidera uwielbienia. Bardzo. To było tak słodkie doświadczenie uwielbienia z rana. Tak słodkie doświadczenie uwielbienia. Ja. Czasami, wiecie, trzeba docenić to, co się ma. Bo ludzie tego nie mają. Jeśli pastor Iza mi mówiła o swojej historii z Afryki, o tym, jak powstaje kościół po byłym domu publicznym, w którym rozczarowania kobiet, lęki kobiet i głód i potrzeby kobiet będą niwelowane uwielbieniem, bo stanie się to domem Bożym. Myślę, że to jest piękna historia, ale miałem dokończyć historię o lekarzu, bo to jest moje podsumowanie mojej personalnej bramy piekieł. I nie ma to jak usłyszeć świadectwo, które naprawdę Chrystus wykonał w fizyczny sposób. Więc kiedy już siedziałem u tego lekarza i powiedziałem mu, że potrzebuję 2 tygodni zwolnienia, bo stoję przed swoją personalną bramą piekieł, doktor Esang, Nigeryjczyk, który mówił po polsku, powiedział do mnie tak: słuchaj, 2 tygodnie zwolnienia to jest jakiś żart. A powiedział: o nie, daj mi 5. Ja dam ci 8 tygodni zwolnienia. Nie wiem, czy to legalne, ale dał. Dam ci 8 tygodni zwolnienia, ale musisz zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz. Przez te 8 tygodni chcę, żebyś się modlił i pościł. Chcę, żebyś zrozumiał, że Bóg nie opuści cię, jak będziesz przechodził przez ogień, nie opuści cię, jak będziesz przechodził przez wody. Dlatego, że ja jestem lekarzem i mógłbym wyleczyć dzisiaj twoje ciało i krew. Ale Duch Pana objawił mi, że Chrystus jest Mesjaszem, dlatego wyczytałem dla ciebie ten fragment. Wiecie, pierwszy raz wyszedłem od lekarza, a pierwszego kontaktu z płaczem. Bo myślę sobie, tylko dobry Bóg wie, przez co przechodzimy. Tylko dobry Bóg wie, jak złamane jest twoje serce. Tylko dobry Bóg wie, czego potrzebujesz. Tylko Chrystus, który pokazuje ci, czym jest brama piekieł, śmieje się z tej bramy piekieł i mówi ci: ja wiem, kim jesteś, wiem, czego potrzebujesz, ale ty zapomniałeś, kim ja jestem dla ciebie. Wychodzę od lekarza, on mówi: poczekaj, poczekaj. Dał mi 20 funtów, jakieś 100 zł. W papierku mówi: idź z żoną na randkę. Z tej całej depresji zapomniałeś, że masz niesamowitą żonę. Wziąłem te 20 funtów, bo myślałem sobie, lekarz, który daje, a nie zabiera. To rzadkość w naszych czasach. Wróciłem do domu i mówię mojej żonie: wiesz co, Iga, chodź na randkę. Skąd masz pieniądze? Nieważne, chodź na randkę. Opowiedziałem jej potem, że lekarz nas zaprosił na randkę, ale jego nie ma, więc dał mi 20 funtów. I mówię: wiesz co, wierzę, że Bóg chce dla nas coś niesamowitego zrobić w tym sezonie. Ona: aha. Fajnie, bo nie mówiłeś tak od pół roku. Ja mówię: wiem, bo żyłem swoim rozczarowaniem. Bo szedłem przez ogień i myślałem, że mnie pali. I szedłem przez wodę i myślałem, że się topię. I opowiedziałem jej o tym, że przez najbliższe 8 tygodni chcę się modlić i chcę pościć. I nie będę chodził do pracy, bo mam zwolnienie. I pokazałem jej, ona powiedziała: ale masz urlop. 2 miesiące wakacji. Płatne. Ale pomyślałem sobie, skoro Bóg posłał Nigeryjczyka z Nigerii do Krakowa, żeby skończył 7 lat medycyny z praktykami, a potem wysłał go do Bradford i postawił mnie tam, to znaczy, że Bóg ma większy plan, niż nam się wydaje na niektóre rzeczy. To znaczy, że docenię słowa Nigeryjczyka i będę pościł i się modlił. I przez 8 tygodni bite studiowałem słowo i widziałem rzeczy, których w życiu nie widziałem. Pościłem po 3 dni z przerwami, potem pościłem 7 dni z jedną przerwą, potem pościłem w sumie 12 dni bez przerwy. I zacząłem aplikować o pracę. I wiecie, ja zarabiałem wtedy 13 tysięcy funtów. Przetłumaczę wam. 13 tysięcy funtów to jest 13 tysięcy złotych rocznie. Na standardy Wielkiej Brytanii w 2007 roku, okej? Okay? 13 tysięcy złotych rocznie. Przyjmijmy tą figurę, żeby było nam łatwiej kalkulować. To jest bardzo mało pieniędzy jak na 3 osoby w wielkim kraju, który ma ogromne ceny za prąd, gaz, jedzenie i mieszkanie. Bóg zaczął do mnie mówić przez post i modlitwę, bo wiedział, że przechodzę przez ogień i wiedział, że przechodzę przez wodę i powiedział: wiesz co, chcę, żebyś zaaplikował na pracę na uniwersytecie. A ja mówię: Boże, ale ja nie mam wykształcenia, gdzie ja będę na uniwersytecie pracował, jak ja skończyłem tylko teologię? Ale ja jestem twoim Bogiem i ja wiem, jakie są twoje bramy piekieł. Ja jestem twoim Mesjaszem i moje jarzmo jest lekkie, a nie ciężkie, jak nam się czasami wydaje. Więc myślę sobie: dobra, zacznę aplikować o pracę na uniwersytecie. Szukałem, patrzę, wykładowca przedsiębiorczości. Myślę sobie, jak ja w życiu przedsiębiorczy nie byłem, ale tak mi Duch Święty to wypalił na głowie, że jak ja nawet firmy w życiu nie otworzyłem. Mówię: no dobra, to ja się przygotuję. Rozczarowanie, won. Chryste, ty jesteś moim Mesjaszem, nie ma bramy piekieł. Będę się uczył przedsiębiorczości, zostały mi 4 tygodnie do rozmowy kwalifikacyjnej, a nóż mnie przyjmą. Zacząłem czytać wszystko na temat przedsiębiorczości, wszystko na temat zakładania biznesów. Zacząłem się modlić, zacząłem czytać książki ekonomiczne, zacząłem czytać przedsiębiorców, którzy zmienili rzeczywistość. Przygotowałem się do rozmowy. Zacząłem czytać, jak duże jest bezrobocie, jak duży jest brak nadziei w Wielkiej Brytanii. Byłem Polakiem po szkole biblijnej, który tracił pracę, którego żona nie mogła teraz pracować, a szwagierka była w ciąży i zaraz rodziła. Dostałem telefon z uniwersytetu, powiedzieli, żebym przyszedł na rozmowę. Słuchajcie, przychodzę na tą rozmowę kwalifikacyjną. 8 muzułmanów i 1 biała osoba. Miasto, w którym mieszkałem, było bardzo muzułmańskie. Bradford, 2 po Birmingham. I Duch Święty do mnie mówi, ja wchodzę dosłownie, Duch Święty do mnie mówi: Bo jak już jesteś po tylu tygodniach postu i po tylu tygodniach modlitwy, to już Duch Święty do ciebie tak mówi wyraźnie, że ty już nie słyszysz ludzi, tylko Ducha Świętego. I Duch Święty do mnie mówi, masz tę pracę, więc się nie bój. Tak... Więc z uśmiechem na ustach usiadłem, już chciałem powiedzieć, mam tę pracę, więc się nie bójcie. Oni się na mnie patrzą, tak, o, dzień dobry. Widzimy, że nie masz wykształcenia w tej dziedzinie.
Ja?
Nie mam, ale jestem świetnie przygotowany do tej roli. Okej, okay, to opowiedz nam, dlaczego chcesz tą pracę. I powiedziałem z odwagą, której normalnie bym nie miał, ale wiedziałem, że Bóg jest moim Mesjaszem. Powiedziałem, chcę tę pracę, bo wierzę, że Bóg chce wyciągnąć ludzi z ubóstwa. Bo wierzę, że Bóg chce zmienić życie ludzi poprzez to, że zobaczą, że w nich jest potencjał i będą mogli tworzyć własne przedsiębiorstwa i firmy i będą mogli zarabiać na siebie. Ci muzułmanie, jak się spojrzeli na siebie, ta biała osoba angielska, która okazała się potem moim menadżerem, spojrzała się na mnie i powiedziała, okej, a coś więcej, jakaś praktyka? Wierzę, że jestem świetnie przygotowany. Opowiedziałem moje ostatnie 8 tygodni przygotowania. Powiedziałem, to jest wszystko, co mam. Wyszedłem, potem wszedł dobrze ubrany pan z teczką na kolejną rozmowę, więc tak myślę sobie, ten pan z teczką na pewno dostanie pracę. Bo moja rzeczywistość i moje rozczarowania były silniejsze nadal niż Bóg, który stał obok mnie i nawet mi powiedział przed wejściem do rozmowy kwalifikacyjną, że dostanę tą pracę. Ale wracając do domu, zostało mi ostatnie 20 funtów, które zaoszczędziłem i myślę sobie, idę celebrować to, że dostałem pracę. Więc przychodzę do domu, mówię do mojej szwagierki i do mojej żony, Iga, Marta, idziemy jeść do Chińczyka, chodźcie! Dostałem robotę. One łzy w oczach. Cieszą się. Kto? Zadzwonili do ciebie tak szybko? Ja mówię, nie, jeszcze nie wiem. Ale wiesz, że kiedy Bóg jest po twojej stronie, krew i ciało mają nie za wiele wspólnego z rzeczywistością, bo chodzisz w duchowej rzeczywistości. Remanent, który nastąpił w moim sercu przez 8 tygodni trwania w modlitwie i poście, spotkania z Jezusem, zmienił mnie całkowicie. Powiedziałem, wiecie co, nie bójcie się. Chodźcie sobie, zjemy. Wiem, że Bóg dokończy tego, w czym dał mi przekonanie. Zjedliśmy Chińczyka, popiliśmy kolą, wodą, jakimś szampanem od Chińczyka. Wychodzę, zapłaciłem z bólem. Myślę sobie, dobra, aleluja, 20 funtów. Zapłaciłem, wychodzę. Telefon. Aplikowałem o pracę, która była za 18 tysięcy funtów rocznie. Myślę sobie, Bóg chce zwiększyć moje standardy. 5 tysięcy ekstra na pewno nam pomoże, będzie mi łatwiej kalkulować. Dzwoni do mnie tak laska i mówi tak, Maczku, chcę ci powiedzieć, że masz pracę. No ja tak, wiem. Tak, wow, naprawdę dziękuję! Ale wiesz co, jest błąd. Ja mówię, jaki błąd? Przepraszam, ale tam mylnie podaliśmy, że jest 18 tysięcy funtów rocznie. Ta praca jest za 38 tysięcy funtów rocznie. Padłem na swoje kolana, podziękowałem Bogu, który jest Mesjaszem i pożegnałem się ze swoimi rozczarowaniami. Chciałem, żebyśmy wstali i powiem to na sam koniec. Dzisiaj jesteście w niesamowitym sezonie jako Kościół, jako ciało, jako lud Boga. Niesamowitym sezonie. Sezonie niesamowitej transformacji. Transformacji, która będzie przynosiła masę rozczarowań. Transformacji, która ma bagaż rozczarowań. Ale wiecie co? Jezus Chrystus jest Mesjaszem, który jest głową tego Kościoła. Jezus Chrystus jest Mesjaszem, który jest lwem i barankiem twojego życia. Jezus Chrystus jest tym, który powołał waszych pastorów i powołał was do tego miejsca. Nie ma takiego miejsca, z którego nie bylibyście w stanie pokonać rozczarowań i pójść dalej. Nie ma takiego miejsca, w którym byście myśleli o 13 tysiącach funtów i o niemożności sytuacji. Dlatego, że Bóg, który przeprowadzi was przez wody i przez ogień, nie jest Bogiem, który ma rozwiązanie i on doskonale wie, przez co będziecie teraz przechodzić. Chciałem, żebyśmy zaśpiewali kolejną piosenkę. Agata nas w niej poprowadzi, ale chciałbym, żebyście otworzyli swoje serce na uwielbienie. Nie na karaoke śpiewania i powtarzania tekstu, ale żebyście z wdzięcznością powtarzali tekst. Ja nie wiem, jaką piosenkę zaśpiewałem, to nie ma znaczenia. Każda piosenka jest dobra, żebyśmy skupili się na Chrystusie, okej? Okay? Jezu, ja Ci dziękuję za to miejsce, dziękuję Ci za ten Kościół. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tym, który pokonał nasze bramy piekiem. Dziękuję Ci za to, że w Twoim autorytecie jesteśmy w stanie przejść przez ogień i przejść przez wody. I nie spłoniemy i nie zaleją nas. Dzisiaj, Panie, modlę się o każdą osobę w tym miejscu, o każdą matkę, o każdego ojca,
o każdego singla i o każde narzeczeństwo, o każde młode małżeństwo i starsze małżeństwo, o każde dziecko i nastolatka. Modlę się dzisiaj o każdą osobę, niezależnie od ich powołania i od ich służby, niezależnie od ich lęków i od ich pewności siebie. Modlę się dzisiaj, Chryste, żebyś objawił im, kim jesteś. Dzisiaj, Jezu, proszę Cię o to, pokaż im, że jesteś Mesjaszem. Duchu Święty, pokaż nam, nie przez krew, nie przez kości, ale pokaż nam ze swojego ducha, że nasze rozczarowania są nikłe, a że Ty, Jezu, dałeś nam bardzo lekkie jarzmo tego, żebyśmy szli za Tobą i ufali Tobie. Jakiekolwiek rzeczy dzisiaj spotykają ludzi w tym niesamowitym, pięknym Kościele, który ma niesamowitą przyszłość, bo Ty jesteś naszą przyszłością. Dzisiaj, Panie, proszę Cię, pomóż im przejść i pomóż im zrozumieć, że Ty jesteś tym, który ich prowadzi za rękę do Ojca. O to Cię prosimy w Twoim imieniu i cały Kościół powiedział głośne Amen. Dziękuję bardzo.